dobre książki.
Książka może być ciekawa, ale czy zainteresuje czytelników historia faceta schowanego za klauzurowymi drzwiami? To pytanie pojawiło się także we mnie. Pamiętam spotkanie z jej autorką, która z pasją mówiła o tym, który dziś jest kandydatem na ołtarze, a proces rozpoczęli przed 5 laty dominikanie. To historia z drugiego szeregu. Warto jej posłuchać. To są dobre książki w Radiu Kraków Kultura. Zapraszam, Anna Łoś. Umarł w opinii świętości, jednak ponieważ żył głównie za klauzurą, to poza braćmi i paniami, które pracowały wtedy w bibliotece, to oczywiście cytat, nikt go nie pamięta. Zostały jakieś odpryski, wspomnień, ciepłe opowieści o jego poczuciu humoru, pobożności i dobroci. Ale trafił na swoją badaczkę i autorkę. W studiu witam Elżbietę Wiater, doktora teologii, historyka i dziennikarkę, autorkę książki Milczący kaznodzieja, brat Gwala Torbiński. A może to Gwala trafił na panią? Jakie kulisy są powstania tej książki?
Prawda jest taka, że za wszystkim stoi grobowiec dominikanów na cmentarzu rakowickim. A dokładnie msza zaduszna, bo oni w każdym drugiego listopada zawsze jest tam msza za zmarłych dobrodziejów, ale też braci i siostry. I w związku z tym, no, ja też się tam pojawiam, modlę się za nich, ale też modlę się za swoją rodzinę. I któregoś roku po prostu mój wzrok przyciągnęła tablica po lewej stronie. I nazwisko Gwala Torbiński. Ono mi nic nie mówiło, ale miało dla mnie taką intensywność, taką dużą intensywność. Myślałem, może prosi o modlitwę, ale tak gdzieś z tyłu głowy, nie, to nie o modlitwę chodzi. No i tajemnica się wyjaśniła dość szybko, dlatego że moim sąsiadem jest taka rodzina związana dość blisko z dominikanami, bardzo dobrze znająca to środowisko. I właśnie Mirek, spotkaliśmy się na klatce schodowej, no taka pogaduszka sąsiadów, a co robisz? Ja piszę książkę o świętym Jacku, to ja. Na co Mirek, a to słuchaj, może następna o Gwali Torbińskim. I w tym momencie poczuwałam, jak mi się robi zimno. Okazało się, że brat Gwala Torbiński, który przyciągnął mój wzrok, którego nazwisko przyciągnął mój wzrok na cmentarzu, był bratem kooperatorem, czy takim dominikaninem, który nie składa święceń.
Tak jest, ale to jest bardzo ciekawa historia, będziemy o tym mówić. Natomiast chciałam...
I umarł w opinii świętości.
No tak? Właśnie, tylko tyle, bardzo proszę. A ja chciałam powiedzieć, że w lutym 2018 roku Kapituła Polskiej Prowincji Dominikanów rozpoczęła przygotowania do procesów beatyfikacyjnych dwóch polskich dominikanów. Joachima Badeniego oraz brata Gwali Torbińskiego. W ramach wspomnianych przygotowań powstała właśnie biografia brata zatytułowana Milczący kaznodzieja, czyli książka, o której będziemy rozmawiać. I powiem tak, słyszałam taką wieść gminną, że dominikanie tak specjalnie swoich braci na ołtarze nie chcą wynosić, bo to jest problem finansowy i kłopot i tak dalej. A tutaj takie naprawdę ciekawe złożenie, bo ojciec Joachim Badeni, no to uważa się, że był oczywiście mistykiem i arystokratą, z wielkim poczuciem humoru. Tak przypomnę, bardzo lubię tę anegdotę. Jak się ojciec czuje, zapytał dominikanina ojca Joachima Badeniego kilka miesięcy przed jego śmiercią młody współbrat ojciec Paweł. Świetnie, świetnie, nie widzę, nie słyszę, pełna kontemplacja. To tak, no, żeby się uśmiechnąć.
Klasyczny Joachim.
Tak. Klasyczny Joachim. Więc o Joachimie bardzo dużo wiemy, autor książek, arystokrata, ciekawa bardzo postać, barwna. Ale zakon zdecydował się także właśnie na proces beatyfikacyjny tego drugiego właśnie z szeregu. No i teraz możemy powiedzieć właśnie, no nie dominikanina de facto.
Dominikanin jak najbardziej.
Ale
jak
nie
najbardziej
duchownego.
Rasowy, ale nie duchowny.
No, no więc właśnie nie wiem, czy wiemy, wspomniała pani o tych konwersach, o tych braciach, no właśnie, co w ogóle za historia? To bardzo ciekawa rzecz, którą pani opracowuje w swojej książce, bo książka, no się od razu państwu powiem, to nie jest hagiografia, to znaczy ona jest oczywiście jego biografią, ale jest tak napisana, że będzie szczęśliwy, wytrawny historyk, bo są w niej takie fragmenty, fragmenty odgrzebanych różnych przez panią rzeczy, które chyba ukazują się po raz pierwszy. Musiała pani się naprawdę nieźle nad tym napracować.
To znaczy, powiem tak, w założeniu to miała być książka, która ma dobry fundament historyczny pod tym względem. Ja pracowałam głównie na źródłach. Jestem doskonale świadoma, że mogą wypłynąć jakieś nowe informacje, nowe źródła, dlatego że no, taki jest urok pracy nad historią XX wieku. Że to jest tak naprawdę teren, który my dopiero zaczynamy eksplorować jako historycy. Z drugiej strony było to o tyle fascynujące, że elementem warsztatu historyka XX wieku są też rozmowy z żywymi, bo to jest też część ta historia mówiona, którą spisujemy. Ona jest też, to też są źródła i to są źródła bardzo cenne, bo one znikają. Jeżeli się pewnych rzeczy nie zdąży uchwycić za życia świadków, one zanikną. I tak było w przypadku Gwali, dlatego że Joachim Badeni jako hrabia, jako człowiek, który był przedstawicielem tej najwyższej arystokracji, przecież on był spowinowacony z Habsburgami. Mamy dane dotyczące jego historii, jego rodziny, jego samego. Gwala pochodził z rodziny chłopskiej, z takiego małego przysiółka niedaleko Janowa Lubelskiego. I tu dochodzi to, że są wąskie źródła. Znaczy jest mało źródeł i dlatego cenne były rozmowy. Udało mi się jeszcze uchwycić żywych świadków, którzy go pamiętali, którzy też pamiętali czasy, w których on żył, państwa Świsiów. Oni też zachowali jego korespondencję. Dzięki temu ja miałam jakikolwiek wgląd w jego duchowość, bo tam w tych listach, czy Gwala tego chciał, czy nie, przebijało go podejście do Boga. Szczególnie, że on katechizował swoich bliskich. To bardzo trudna forma, ale robił to w taki bardzo delikatny, subtelny sposób. Więc pisanie o historii chłopów, pisanie o historii ludzi z rodzin właśnie chłopskich, no jest o tyle trudne, że większość tych źródeł to są źródła mówione. Trzeba po prostu robić wywiady. Ja specjalnie pojechałam do rodzinnej wioski Gwali, żeby też zobaczyć, jakby dotknąć tej przestrzeni, w której on się wychowywał. Wiadomo, ona została przekształcona przez te całe dekady, ale wciąż to jest to samo sanktuarium w Janowie Lubelskim, to jest ten sam kościół, który w którego budowie między innymi Gwala brał też udział. To są grobowce, groby jego braci, jego rodziny, jego rodziców. To jest ten las, bo tam tak naprawdę życie przez wieki tak naprawdę kształtował las, przy którym ten przysiółek się znajduje, a właściwie olbrzymie lasy janowskie. I to było takie zbieranie nici i staranie się, żeby utkać ten kawałek kilimka, właściwie odtworzyć ten kawałek kilimka, którym było życie Gwali i życie jego rodziny.
Co było najtrudniejsze w tym odtwarzaniu? Niewiele tych niteczek, ale wspomniała pani właśnie rzecz, która jest tutaj bardzo ciekawa. Prosta rodzina chłopska. Pojawiają się książki teraz właśnie na ten temat, pokazujące sytuację właśnie włościan, mówiące o pewnej formie także no, takiego ukrytego bądź świadomego niewolnictwa. Jakąś prawdę także pokazują. Pani z tym chce polemizować. Dlaczego? Na podstawie właśnie historii Gwali.
Powiem tak. Społeczeństwo chłopskie, czy ta część, ta klasa, bo to było społeczeństwo klasowe wtedy, w koniec XIX wieku, początek wieku XX.
1908 rok.
Tak, Gwala się urodził. Gwala przeżył cały XX wiek. To dlatego, że dla nas jako historyków epoka się zaczyna, tam jest dyskusja, ale pierwsza wojna światowa wyznacza początek, koniec XIX wieku, początek XX. Dla nas tutaj w Polsce 1900 to jest koniec XX wieku. Gwala umiera w 1999 roku, więc on tak naprawdę przeżył cały XX wiek. Całą epokę, która jest niesłychanie gęsta historycznie. Ale tak wracając do kwestii społeczeństwa chłopskiego. Społeczeństwo chłopskie nie było jednolite. I ci wszyscy, którzy mówią o niewolnictwie, o tym, że chłopi byli traktowani jak przedmioty i tak dalej, która grupa. I dlatego ja tutaj wymieniam, pisząc o tym przysiółku, z którego Gwala pochodzi, wymieniam różne grupy. Tak naprawdę wszystko zależało od tego, czy się miało ziemię. To była pierwsza rzecz. A druga rzecz to było to, czy się było przypisanym do folwarku, czyli było się tak zwanym fornalem, czy dworusem, bo tak określali konstantynowiacy, ludzi mieszkających i pracujących na folwarkach, czy było się chłopem wolnym. I Gwala wywodził się z wolnych chłopów, czyli z osadników. Oni mieli niewiele ziemi, ale oni byli wolni. I jeżeli my sprowadzamy całe bogate społeczeństwo chłopskie, notabene genialnie opisane przez Raymonda w Chłopach, sprowadzamy tylko do tej jednej grupy, no po prostu wyrządzamy bardzo dużą niesprawiedliwość, moim zdaniem, tym, z których większość z nas się wywodzi tak naprawdę.
No właśnie, bo to jest taka prawda. Ale co to znaczyło, że właśnie byli wolni?
Rodzina Gwali to są potomkowie osadników. Dlatego, że na tych terenach właśnie tej części, bo to była część ordynacji zamojskiej, zamojski osadzał ludzi przychodzących tam z innych terytoriów Polski, czy Rzeczpospolitej.
I dawał im wolność.
Tak, oni byli wolni. Oni otrzymywali nadział ziemi, mieli pewne zobowiązania wobec niego i wobec ordynacji, ale oni mogli opuścić tą ziemię, oni mogli odejść. Nie było czegoś takiego, że są przywiązani, nie wiem, będą sprzedawani razem z ziemią, tak jak było w Rosji.
Słuchają Państwo Dobrych Książek w Radiu Kraków Kultura. Książka wydawnictwa W Drodze, Milczący Kaznodzieja, brat Gwala Torbiński. Autorka tej książki jest ze mną w studiu, Elżbieta Wiater, historyczka, teolożka także. Ta historia była, jak pani wspomniała, w jakiś sposób tkana z różnej materii. Mówiliśmy o tej wolności, że rodzina Gwali była wolna, ale myślę, że słuchacze się zastanawiają, tak swobodnie mówimy o tym imieniu, to jest oczywiście zakonne imię, które, no powiedzmy sobie szczerze, brzmi dziwnie dla polskiego ucha. Kto to jest Gwala?
Biskup Bergamo. Gwala otrzymał imię, dlatego że wtedy, kiedy on wstępował do zakonu, zresztą do tej pory tak jest, imię się otrzymuje.
Nie wybiera się,
tylko jeżeli ktoś zmienia imię, bo współcześnie większość braci czy ojców nie zmienia imienia. Wtedy wszyscy zmieniali. I było to znakiem, że śluby są jakby nowymi narodzinami. Właściwie otrzymanie habitu, bo to w tym momencie następowało. I Gwala od tych, którzy go przyjmowali do zakonu, otrzymał imię po biskupie Bergamo, oczywiście świętym, który był dominikaninem ze względu na swoje świetne umiejętności dyplomatyczne, ale też świętość życia. Przymuszono go do zostania biskupem. No, on się nie czuł w tym za dobrze, no ale nie było nikogo lepszego, mówiąc drastycznie. A to, tak naprawdę po prostu on się świetnie nadawał też do bycia biskupem. I Gwala, ten włoski, pojawia się w książeczce o początkach zakonu Jordana z Saksonii. I Gwala, kiedy umarł święty Dominik, właśnie biskup Gwala miał wizję, jak Dominik jest unoszony do nieba. I dlatego się pojawił w historiografii, właśnie tak bardzo ściśle powiązany z osobą samego Dominika. I myślę, że to, co łączyło, chociaż przypuszczam, że tego nie wiedzieli ojcowie, nadając imię Walentemu, dlatego że gdybyśmy szukali Gwali tam gdzieś tam przed zakonem, to byśmy znaleźli Walentego Torbę.
No właśnie.
On też potem
i imię, i nazwisko. Tak.
Więc Walenty otrzymał imię Gwala i biskup Gwala z Bergamo też był człowiekiem kontemplacji. I myślę, że w życiu Gwali ten aspekt też bardzo mocno zaistniał.
Nim porozmawiamy o tych duchowych sprawach, to jeszcze nazwisko, chłopskie nazwisko. Tak. I tutaj się pojawia historia bardzo taka poruszająca. Zmiany tego nazwiska, jak gdyby na dwóch etapach była historia też, że no w jakiś sposób był ośmieszony też w zakonie.
Znaczy tak, kpiono.
Kpiono, no. Znaczy,
wiem o jednym.
I to pani opisuje uczciwie, tak.
Znaczy po prostu trafił na takiego współbrata, który nie dość, że z niego kpił, to jeszcze te kpiny wpisał do źródeł, w związku z tym ja nie muszę przypuszczać, ja to mam na papierze. Więc to jakby trudno, znaczy nie mógłby się wyprzeć ten
Torba Walenty.
Tak. Mm-hmm. I szydzono, znaczy to świadczy bardziej o tych, co szydzą, niż o samym nazwisku. I w rodzinie Gwali w latach 70. Pojawił się taki trend właśnie do zmiany nazwiska. To był też taki moment, kiedy w ogóle modne się stało zmienianie. Z tym, że myślę, że w przypadku Gwali nie chodziło o to, że tam współbrat podkpiwał z jego nazwiska. Wysunęłam takie przypuszczenie, że to wypłynęło z innego źródła. Mianowicie, kiedy Gwala, na początku lat 70., brat Gwali, który mieszkał we Francji, przysłał zaproszenie. I wtedy układ był taki, że jak ktoś miał zaproszenie, to mógł wyjechać za granicę, tylko trzeba było wystarać się o paszport. Z tym był, jak wiadomo, problem. Z zakonnikami jeszcze było tak, że każdy z nich musiał, w ogóle osoba duchowna bądź zakonnik, musiał odbyć rozmowę z aniołem stróżem z Urzędu Bezpieczeństwa. I ja wysunęłam taką hipotezę, że prawdopodobnie ubek się naśmiewał z nazwiska brata. Być może w ten sposób próbował go złamać, nie wiem, z tego względu, że Gwali za pierwszym razem nie dano paszportu. Jego bratanica z mężem dostali paszporty i wyjechali na miesiąc do Francji, a Gwala paszportu nie dostał. Dostał go 2 lata później. Pan Jan Świś, czyli właśnie ten mąż bratanicy, którzy byli we Francji, opowiadał mi o tym, że on się wystarał dla niego i opowiadał to z takim uśmieszkiem, który nie powiedział mi tego wprost, ale ja myślę, że tam poszła korzyść majątkowa. Tak, po prostu. I dlatego Gwala ten paszport dostał.
I wyjechał do Francji. Proszę państwa, nauczył się sam francuskiego. Tak. Właśnie, bo mówimy o...
Nie tylko francuskiego.
Właśnie, to jest też niesamowita historia, bo gdyby wymienić wszystkie funkcje Gwali, to co? Zakrystianin, robotnik rolny, zecer, organista, bibliotekarz.
Pracujący w refektarzu.
I dominikanin. Ale powiedzmy o tych braciach konwersach, bo to jest historia, którą pani też opisuje w książce. To jest bardzo, bardzo ciekawe, bo ona rzeczywiście sięga początków zakonu.
Tak. Ja żartuję, że konwersi byli wcześniej niż bracia klerycy. To taka trochę przesadnia, ale kiedy powstaje zakon, to pierwszymi braćmi, którzy się pojawiają, pierwszym w ogóle takim ciałem, jak można powiedzieć, zorganizowanym, jest klasztor w Pruj. I to jest klasztor mniszek. I w tym klasztorze mniszek są bracia konwersi.
Także z kobietami.
Chodziło o to, że one potrzebowały kogoś do posługi. Dlatego, że my w tej chwili mamy prąd i możemy skorzystać z różnych narzędzi.
Czyli mówiąc otwartym tekstem, służący albo osoby, które zajmowały się tą logistyką.
Techniczny. Tak, techniczny.
Praczki, kucharze, ogrodnicy i tak dalej.
Tak. Mhm. Ludzie, którzy też dbali o to, że nie wiem, coś się stanie.
Ale czy to było od razu tak powiedziane, że to będzie niższa kategoria w tym zakonie? Tak jak na przykład były w zgromadzeniach żeńskich były chóry. Tak? To potem zostało zlikwidowane. Były
po soborze.
Prawda? Po soborze. Czy to jest coś takiego trochę? Czy to jest zupełnie jednak inna historia?
To jest długa i złożona historia.
Tak myślałam, też czytałam.
To zaczyna się tak, że u benedyktynów de facto konwersami byli wszyscy ci, którzy wstąpili do zakonu jako dorośli. Tam były 2 grupy społeczne. Byli oblaci, czyli którzy zostali oddani do zakonu jako dzieci, i konwersi, czyli dorośli, którzy wstąpili. I przez wieki w życiu monastycznym konwers był tożsamy, to nie było żadnych rozróżnień. I dopiero w XII wieku, kiedy się tam pojawiają tak zwane nowe zakony, ordines novi, konwers zaczyna oznaczać brata, który nie ma święceń, bo nie miał odpowiedniego wykształcenia. Domyślnie nie miał odpowiednio dużo pieniędzy, bo to będzie się rozbijało głównie o koszty. Albo był za głupi, mówiąc tak brzydko. I dlatego się nadaje wyłącznie do pracy fizycznej. Konwersami zostawali też ludzie wykształceni, którzy z jakichś powodów chcieli albo żyć życiem pokuty i przyjmowali to drugie miejsce, albo chcieli okazać swoją pokorę, swoje uniżenie. I to skojarzenie właśnie dochodzi w XII wieku do takiego przeformułowania. Konwers zaczyna oznaczać osobę, która jest głupsza.
Znaczy, gorsza.
Gorsza, która stoi niżej, która się nadaje wyłącznie do pracy fizycznej. I kiedy w XIII wieku przychodzą dominikanie, oni próbują to zmienić, bo jak się czyta kazanie Humberta z Romain na temat braci konwersów, to tam jest powiedziane, że oni są na równi traktowani z ojcami, że są tak samo leczeni, tak samo słuchają mszy świętej, słuchają liturgii, ale już nie odmawiają liturgii, dlatego że większość z nich po pierwsze nie znała łaciny, po drugie oni mieli być w chórze i słuchać, ale nie wolno im było uczestniczyć. Więc no, to tak dość złożone to było. Ostatecznie konwersi stają się synonimem tych, którzy są niżej.
I a to, kiedy to się zmieniło? Mówimy o XX wieku, po soborze.
Dopiero po soborze.
Watykańskim II.
Tak, czyli ponad 700 lat. Tam z przerwami, znaczy w niektórych prowincjach z przerwami, bo były kasaty dominikanów, na przykład we Francji. Ale dopiero po soborze zmienia się sytuacja prawna braci. Na tyle, że bracia de facto przestają być odrębną wspólnotą, bo takich definiują konstytucję z lat 30., a stają się jedną wspólnotą z ojcami. Nie trzeba już wpisywać do konstytucji, tak jak było w latach 30., że oni są zakonnikami. Dwukrotnie to jest powtórzone.
Są zakonnikami, ale osobami świeckimi? Jak można...
No tu jest właśnie ten cały problem z definicją świeckiego.
Żeby zrozumieć, bo oczywiście konwersi bracia do dzisiaj są.
Tak, tak. Znaczy jest ich mało,
ale są.
I się teraz nazywają współpracownicy.
A właśnie, prowincji. Czyli nie ma.
Konwersów nie ma, nie są ma. Bracia współpracownicy. Ta zmiana nazwy miała pokazać to, że oni nie są kimś niżej, kimś gorszym, tylko współpracują w dziele głoszenia słowa. Nie przyjmują święceń.
Znaczy wstępują ze świadomością...
I oni albo w okresie nowicjatu, albo w okresie formacji już późniejszej decydują, że wybierają życie brata kooperatora. Czy tam współpracownika.
Brat Gwala był wtedy konwersem. Potem się oczywiście Sobór Watykański II zmienia się sytuacja. Od samego początku chciał być tym konwersem.
Tak, znaczy on nie miał wyjścia. Gwala wstępuje do zakonu w 1933 roku. Tak jak wspominałyśmy o tym, że sam był w stanie nauczyć się języku, bądź też sam nauczył łaciny. Podejrzewam, że znał też niemiecki, ponieważ zrecenzował książkę po niemiecku do jednego ze współbraci. Katalogował też książki obcojęzyczne, więc...
Miał fenomenalną pamięć.
Pamięć miał genialną. Do końca życia. To jest fascynujące. On umiera mając lat 91. Jego umysł jest wciąż sprawny. Ja bym każdemu życzyła takiej sprawności intelektualnej. I jeszcze jednej rzeczy. To znaczy Gwala w 82 roku u niego zostaje zdiagnozowany nowotwór kości. To jest potworny ból. I ludzie z takim nowotworem żyją krótko. Gwala żył jeszcze 17 lat. Jest taki fragment w jego liście z lat końcówki lat 80. albo początku 90., kiedy on pisze, że no, kiepsko się czuje. On unikał tematu swojego zdrowia, bo tam pisał, że nie chce innych swoją słabością gnieść. Ale pisze, no kiepsko się czułem, ale jak lepszy dzień przyjdzie, wypadłoby się gdzieś. Była w Gwali taka olbrzymia pasja życia, chęć życia. Pomimo bólu, choroby, upokorzeń, które znosił, bo nie wszyscy ojcowie mieli na tyle klasy, żeby traktować go. Znaczy to się zmienia w momencie, kiedy on się staje autorytetem dla wspólnoty, ale w latach 70. nie wszyscy mieli na tyle klasy, żeby dostrzec jego wartość. Widzieli tylko brata kooperatora. Pomimo tego wszystkiego on chce żyć. I ja myślę, że to jest w takim ostrym kontraście do też tego, co się dzieje w naszej współczesnej mentalności, gdzie nawet najmniejsze potknięcia czy klęski prowadzą od razu do myśli samobójczych. A to był człowiek, który kochał życie. I to jest też przepiękne w jego postaci.
Milczący kaznodzieja Elżbiety Wiater to książka, o której dziś rozmawiamy z Państwa i moim gościem, z autorką tej książki. Oksymoron Milczący kaznodzieja był w drugim szeregu. Niewiele się odzywał, ale wiemy, że od lat 70. był niesamowitym autorytetem dla zakonników i także tych, którzy go znali, choć on rzadko wychodził z tej biblioteki swojej, bo w bibliotece sobie głównie przebywał, prawda?
I w zakrystii. Nie cierpiał pracy w zakrystii. Wykonywał ją na tyle dobrze, że wiecznie lądował w tej zakrystii, więc to jest jeszcze inny aspekt. Gwala tak naprawdę, tak myślę, autorytetem to się stał w latach 90.
90.
90.
Aha.
jeżeli chodzi o tą taką kwestię jego rozpoznawalności, to pamiętają go jak przez mgłę ludzie, którzy byli w tej wielkiej beczce Badeniego, czyli końcówka lat 70., lata 80., ponieważ Gwala od czasu do czasu pracował, znaczy zastępował swojego współbrata na furcie. Oni się tam zresztą z Manesem Wichrowiczem dość blisko trzymali. I też jak w latach 80. w stanie wojennym u Dominikanów można było zaopatrzyć się w różnego rodzaju leki, ponieważ oni dostawali pomoc z zagranicy. Też Dominikanie było biuro pomocy ofiarom, znaczy biuro pomocy tym, którzy się zaangażowali w opozycję.
Internowanym, prawda?
Tak, tak też. Tak. Rodzinom internowanych. Zachowała się pełna dokumentacja, także jeśli ktoś kiedyś by chciał się zająć tym tematem, gorąco polecam. Przeciekawe rzeczy można tam znaleźć, bo ja to przeglądałam, żeby sprawdzić, jak to wyglądało.
Czy tam gdzieś Gwala się nie pojawia?
Tak, dokładnie. Nie znalazłam go, ale sam materiał jest bardzo ciekawy. I to szło przez furtę. Czy zamówienia na leki, czy też właśnie wszelkiego rodzaju pomoc, no to się najpierw szło na furtę i brat Furtian tam już radził, co mógł poradzić. I ludzie go tak przez mgłę pamiętają, ale nie jakoś bardzo. To co, dlaczego Milczący Kaznodzieja, no oni też są kaznodziejami.
Znaczy bracia, przede wszystkim.
Tak, bracia też są kaznodziejami, chociaż nie wychodzą na ambonę. I to ich kaznodziejstwo, w tej chwili w zakonie jest takie poszukiwanie, w jakiej formie ma się realizować ich kaznodziejstwo. Ja tak patrząc na Gwalę, ale też na innych, no jest dwóch świętych braci konwersów, bo jest brat Marcin de Porres i Juan Macias. I oni żyli obaj w Peru, w Limie. W XVI wieku i z jeszcze Różą z Limy tworzyli taki święty tercecik w tym samym okresie. Jak patrzy się na nich, patrzy się na brata Gwalę, to widać, że kaznodziejstwo braci, ono się niekoniecznie realizuje w formie, znaczy na pewno nie na ambonie. Ono się realizuje w formie daru rady, bycia przy innych, też wspomagania ojców w tym, żeby oni mieli czas na studium, mieli czas na duszpasterstwo.
Naukę także.
Tak, dokładnie.
Jego pracę w bibliotece, prawda? Się uczył.
Tak, genialna historia o Gwali, który przynosił
książki
pod cele, żeby bracia i ojcowie nie musieli już schodzić do biblioteki.
A uczył się ich imion i nazwisk na pamięć, po prostu doskonale się orientował.
Tak. Zupełnie. A to trzeba jeszcze wziąć pod uwagę, że lata 80. są olbrzymie nowicjaty i studentaty. Tam było po ponad 100 braci. I oni co pół roku zmieniają cele, żeby się przyzwyczaić do zmiany miejsca. Też, żeby nie obrastali w rzeczy. I Gwala był w stanie ogarnąć to, który brat jest w której celi, nawet po zmianie. Nigdy się nie pomylił.
Milczący kaznodzieja. Do tej książki napisał posłowie ojciec Michał Ziemo.
Przedmowę,
to bardzo ważne. Jedyny polski trapista, kiedyś dominikanin. Jest poruszająca ta przedmowa.
Ojciec Michał znał Gwalę.
Właśnie, znał Gwalę.
Jak sam pisze w przedmowie, przymierzał mu aureolę w wyobraźni, ponieważ jest przekonany o świętości.
Ja zacytuję właśnie ten fragment. Obecność Gwali pośród tych biednych pielgrzymów nie dziwi mnie jeszcze z jednego powodu. Trudno go sobie bowiem wyobrazić unieruchomionego ekstazą w gronie kolosów mistyki, siedzącego w królewskiej pozie na tronie świętych fundatorów, czy choćby tylko odpoczywającego na kulawym taborecie świętego brata kooperatora wspomnianego Marcina de Porres. Gwala był bowiem w ciągłym ruchu, Gwala był w drodze. Był dominikańskim perypatetykiem, który obszedł kilka razy kulę ziemską, modląc się w zakonnym chórku w rytm swoich szurających kroków, roznosząc braciom studentom książki, czy dźwigając wiadro z wodą, w którym moczyły się pozyskane ze starych kopert znaczki. Jego wielka pasja. Ale pada też pytanie w tym, ja to pytanie myślę, że zadają sobie słuchacze. Dlaczego Kościół właśnie ma wynosić Gwalę Torbińskiego na ołtarze obok Joachima Badeniego? O co chodzi tego milczącego, skromnego, dominikańskiego mnicha?
Michał tutaj stawia swoją tezę.
A jaka jest pani teza? Też właśnie. Co takiego?
To jest tak. Jeden z, już w tej chwili nie pamiętam, który z moich znajomych pisarzy, znajomych w sensie takich czytanych przeze mnie, powiedział, że jeśli chodzi o książkę, to połowę książki pisze autor, drugą połowę pisze czytelnik. I to jest prawda. Mówię o tym w kontekście świętości Gwali z tego względu, że to dużo zależy od tego, co bracia, którzy będą czytali tą książkę, w niej przeczytają. I co przeczytają w tej książce też ludzie spoza zakonu, którzy będą ją czytali. Na przykład poszukując informacji na temat kasaty klasztoru we Lwowie, bo Gwala był w czasie wojny we Lwowie i uczestniczył też w tym momencie, kiedy oni się zwijali.
Dramatyczna historia.
Bardzo dramatyczna.
Opisana historia. Jest taki, tego rodzaju opracowanie tej historii lwowskiego konwentu, który pani opisuje. Bo tak się...
Ja opierałem się tutaj na kronice.
Na kronice, no właśnie.
Nie kojarzę
szerszego opracowania. To jest bardzo, na ten bardzo ciekawe.
Historia jest przeciekawa i bardzo dramatyczna.
Tak.
Więc nie wiem. Nie wiem, co obudzi w innych. Ja patrząc na Gwalę, widzę człowieka przede wszystkim takiej prostej, dziecięcej wiary. Nie dziecinnej.
Nie prostackiej,
tylko takiego głębokiego zawierzenia opatrzności. Człowiek głęboko maryjny. Typowo dla...
Znaczy to, taka powinno cecha, być typowe dla
Dominikanów. Dla Dominikanów. Tak, tak. Rozmodlony, ale w takim... Ta modlitwa nie przeszkadzała mu jednocześnie służyć. Ona bardziej karmiła jego służbę. Według mnie Gwala jest człowiekiem, który może nas nauczyć tego, że nie ma, czy po pierwsze tej wielkiej miłości do życia.
To, o czym mówię.
Ja się też kiedyś taki wpis na bloga popełniłam, brat Zero Waste. I to był też człowiek, który właśnie on nie cierpiał marnowania czegokolwiek. Dlatego między innymi gromadził makulaturę i sprzedawał tą makulaturę.
No i te znaczki pozyskiwane.
Tak,
to wszystko,
dokładnie.
To jest inny czas.
Nie zostawiał niczego dla siebie. To jest ciekawe, że w jego celi były takie krzesła ogrodowe, a też po nim zostało jedno pudełko z puścizny. Bo drugie pudełko to były zdjęcia, które on opisywał. No bo pamiętał tych ludzi na tych zdjęciach. Ale po nim prawie nic nie zostało. Pod względem spuścizny. Wszystko, znaczy on dostawał i to szło. On wypracowywał pełne rzeczy i to szło dalej. Też jego znajomi, czy tam taka dalsza rodzina, którą często odwiedzał, mieszkająca na Ditla, mówi, że on zawsze przychodził z jakimiś torbami, zawsze przynosił coś dzieciom, po drodze też zahaczał jakichś potrzebujących. Więc zawsze był otwarty, zawsze był dla innych. Myślę, dla mnie to, co z Gwali jest bardzo, w postaci Gwali, to jest jego postawa służby. Pomimo tego, że ci, którym służył, często tej służby, znaczy bywało, że nie doceniali, bo to nie to, że często, ale bywało, że nie doceniali.
No ale umarł w opinii świętości, tak? Jednak jest...
Bo w pewnym momencie ojcowie i bracia, ja pytałam, zawsze zadawałam pytanie, robiłam wywiad.
Punkt graniczny taki, co się stało? Że nagle zobaczyli, że to jest ktoś wyjątkowy.
Myślę, że tam narastało to poczucie jego wyjątkowości, bo bracia też widzieli właśnie tą postawę służby. Ja myślę, że oni nie potrafili tego do końca nazwać. Zresztą jak robiłam wywiady do książki z Dominikanami, pytałam, to zawsze zapadała cisza po moim pytaniu, ale dlaczego jesteś przekonany, że on umarł w opinii świętości? Cisza.
Wiele mówiąca może.
I takie, wiesz co, no w nim to było.
Nie było. Jak opisać takie rzeczy, tak?
Tak, jest... nie było żadnych spektakularnych wydarzeń, nie było żadnych nadzwyczajności. Po prostu z niego promieniowało szczęście, pomimo jego choroby, słabości, tego wszystkiego, co w życiu przeszedł, on promieniował szczęściem.
To jest taka optyka też, żeby w życiu świeckim, nie wiem, docenić to, co mamy trochę.
Tak, dokładnie. Wykorzystać to, co mamy. Nauczyć się też wdzięczności, bo to jest słowo, które chyba najczęściej się pojawia w jego korespondencji. Dziękuję. Dziękuję. On widział dobro. On przede wszystkim widział dobro, które się wydarzało w jego życiu, które go otaczało. I myślę, że to mu dawało właśnie siłę do tego, żeby służyć.
Pozwoli pani, że zakończę posłowie ojca Michała Zioło, trapisty, bo jest naprawdę bardzo to wszystko poruszające. On jest przekonany, że on tam już będzie wyniesione na te ołtarze. No i nawet dywaguje, czy im to on by mógł być patronem. Bracie, będziesz pomagał, kogo z piekła wyciągał żarliwą modlitwą. Długo medytowałem, pisze. Aż wreszcie odkryłem, że Gwale należy mianować patronem strąconych w niebyt celebrytów. Nie będzie ich oczywiście windować z powrotem na utracone wyżyny. Skądże? Jego ani smutna, ani wesoła, ale promieniująca szczęściem twarz będzie świadczyć przeciw nicości życia, które do tej pory prowadzili i zarazem zapraszać do adoracji niezgłębionego w swoim ubóstwie i pokorze Boga. A wszystko to w prawdziwie skromnym, zwykłym i otulonym codziennością życiu. I teraz bardzo ciekawe zdanie, bo przecież szkoda czasu na głupstwa. Brat Gwala Torbiński, Elżbiety Wiater. Wydawnictwa W Drodze, lektura dla tych, którzy szukają niebanalnych, niejednoznacznych historii. A to były dobre książki w Radiu Kraków Kultura. Za uwagę dziękuję. Anna Łoś.
Wszystkie nasze podcasty znajdziesz na radiokrakówkultura.pl.